działa dobro.
Przed mikrofonem Justyna Tawicka. Witam Was bardzo serdecznie, drodzy słuchacze Radia Praga. A dzisiaj Radio Praga gościnnie, ponieważ gościmy w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, w skrócie FRSO. I moi znamienici goście to przedstawię po kolei. Najpierw pani Ada Milewska, wiceprezeska zarządu Fundacji Rozwoju Dzieci. Witam cię serdecznie, Ado.
Dzień dobry, cześć.
I Dominik Kmita, mój kolega z pracy, powiem to otwarcie, z FRSO. Dominik jest pedagogiem społecznym, jest mediatorem i jest również animatorem w warszawskim ośrodku, czy ja to dobrze powiem, WOWES. To jest Warszawski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.
Justyno, no powiedziałaś to, przedstawiłaś mnie idealnie. Tak, jestem animatorem w WOWES-ie, jestem pedagogiem, jestem mediatorem, wszystko się zgadza. Mhm.
Dzięki uprzejmości Dominika jest z nami właśnie również Ada. Ja Adę poznałam właściwie przed chwileczką. A wszystko wynikło jakby z tego powodu, że od pewnego czasu siedzi mi w głowie temat, a mianowicie młodzi ludzie, tacy naprawdę młodzi, typu pokolenie Z czy pokolenie Alfa, chociaż powiem szczerze, że ja jakby nie jestem zbyt przytulona do tych określeń, ale mówię o tym w ten sposób, żebyśmy mieli jakoś określony przedział wiekowy. Więc siedzi mi w głowie temat właśnie młodzi w trzecim sektorze. Jestem świeżo, powiem Wam, po przeczytaniu artykułu na portalu ngo.pl i wynotowałam sobie taką krótką uwagę, że tak zwane Zetki działają szybko, cyfrowo i emocjonalnie, a ich metody są kształtowane przez technologie i realia, w których żyją. Od organizacji charytatywnych oczekują jednego – transparentności. I teraz, co zastanawia mnie, że młode pokolenie, te tak zwane Zetki i Alfy umownie, działają w organizacjach pozarządowych głównie w postaci wolontariatu i traktują to jako sposób na zdobycie doświadczenia, na zbudowanie relacji, ale czy w ten sposób planują zbudować swoją ścieżkę zawodową, swoją karierę tak zwaną zawodową, no bo jednak w pewnej chwili, mówię ja, my troszeczkę starsi odejdziemy gdzieś do innych sektorów, czy przeminiemy, a jednak ta robota musi być zrobiona. I teraz pytanie na ochotnika, kto chce odpowiedzieć. Jak młodzi ludzie odnajdują się w tej tak zwanej poetyce trzeciego sektora? Może Dominik?
Dzięki, Justyno, za to pytanie, bo jak je zaczęłaś zadawać, to budzi się we mnie taka myśl, że trochę taki sprzeciw, że Zetki, Alfy, inne pokolenia, już nie chcę mówić o tym, jak ja mógłbym być zakwalifikowany, że to może trochę nie o to chodzi, że ja przynajmniej tak czuję, że za dużo bym poświęcał uwagi na to, żeby kogoś zakwalifikować do jakiegoś pokolenia i później w ramach tej kwalifikacji mówić, że on jest taki albo inny. Bardziej jak sobie myślę o takich sytuacjach, to myślę sobie o ludziach, którzy angażują się w działania w trzecim sektorze. I myślę sobie, że to mogą być i osoby, które mają lat 70, 60, 50, ale równie dobrze 20 albo 15. I one mogą się wspólnie razem zaangażować w jakieś działanie, które jest robione w ramach działań organizacji, podmiotu ekonomii społecznej, czyli fundacji albo stowarzyszenia, albo spółdzielni socjalnej. Więc dla mnie, jeśli jestem na takim poziomie definiowania, to zastanawiałbym się i szukałbym takiej odpowiedzi właśnie, jak właśnie młodzi ludzie, jak ludzie w ogóle, w tym młodzi, angażują się w działania organizacji pozarządowych. I mam taką hipotezę, mam taką myśl, że wynika ona też z rozmów z młodymi ludźmi, ale też z wieloma też starszymi, że kojarzą fundacje i organizacje pozarządowe w taki bardzo schematyczny sposób. Właśnie kojarzą z wolontariatem na przykład. I myślą sobie, że organizacja pozarządowa to opiera się i tak naprawdę to jest grupa ludzi, którzy bez żadnego wynagrodzenia, bez żadnych kosztów, robią mnóstwo dobrych rzeczy. I w momencie, gdy się okazuje, że na przykład Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy ma jakiś budżet, ma jakieś wydatki, ma jakieś koszty osobowe, nagle powstaje wielki larum, jak to możliwe, że jakaś fundacja ma jakieś wydatki i jeszcze koszty osobowe, w ogóle jak to możliwe? Że niektórzy nie rozumieją tego, że fundacja, stowarzyszenie to może być miejsce pracy, że to jest miejsce, w którym ludzie nie tylko robią, na przykład angażują się, bo chcą, bo mają tyle czasu, że mogą ten czas poświęcić, mogą być wolontariuszami, ale fundacje i stowarzyszenia to przede wszystkim miejsca pracy.
Ada kiwa głową, bo zaczęłaś, Ado, kiwać głową, jak ja zaczęłam mówić o młodych, czyli ich wkład w ten trzeci sektor, czyli to świeże spojrzenie, innowacyjność, nowe technologie, inne tempo pracy. Natomiast mnie zastanawia też to, czy jaka jest ich motywacja na początku, na start, kiedy jakby wchodzą w nowe środowisko, tak jak na pewnym etapie ja, człowiek w porównaniu z tymi młodymi starszy, ale ja przyszłam z kompletnie innej branży, bo ja przyszłam z mediów i dla mnie wszystko było nowe. I to, czego na przykład gdzieś tam, czego ja szukałam, to jakiś mentor, ktoś tam mi powie, okej, Justyna, prawo, lewo, środek, w tym kierunku idź, na tym się skoncentruj. Teraz pytanie może, żeby było sprawiedliwie do Ady, bo ty jesteś bardzo młodą jeszcze osobą i działającą bardzo prężnie w trzecim sektorze i już jako wiceprezeska. Jak ty, Ado, widzisz rolę mentorów w swojej ścieżce zawodowej? Jaka jest twoja motywacja i jaki jest wkład tych, nazwijmy to umownie, młodych?
To jest w ogóle bardzo ciekawe pytanie też dla mnie, bo wydaje mi się, że jeden z moich mentorów z organizacji pozarządowych trochę siedzi koło mnie, co jest bardzo ciekawe, bo Dominika miałam okazję poznać też właśnie w pracy w NGO-sach. Może jeszcze powiem jedną rzecz. Nie wiem, jestem ciekawa, czy słuchacze, słuchaczki będą się nad tym zastanawiać. Jestem na pograniczu milenialsów i generacji Z, więc mogłabym o sobie powiedzieć, że jestem zilenialsem. Okay. Ale uważam, że rola mentora czy mentorki jest, to jest super ważne. Znaczy w ogóle wydaje mi się, że zacznijmy może od tego, że świadomość młodych ludzi o tym, jak działają organizacje pozarządowe, jest moim zdaniem bardzo niska. Moja świadomość o tym, jak działały i wiedza, jak działają organizacje pozarządowe, zanim do niej dołączyłam, była właściwie zerowa. Ja trochę, tak jak mówił Dominik, widziałam to jako pracę wolontariacką, trochę jako takie coś dodatkowego obok mojej, powiedzmy, pracy zawodowej. No i tutaj się nagle okazało, że właśnie to jest praca, że to jest miejsce, do którego ja przychodzę codziennie, realizuję swoje zadania i obowiązki. No i właśnie gdzieś w tym całym gąszczu pracy i zadań, i działań projektowych pojawił się temat tych mentorów. Pojawił się też temat tego, jak iść dalej, jak w ogóle wchodzić w to takie ciało organizacji pozarządowej i też jak to wszystko działa trochę z perspektywy, nie wiem, właśnie zbierania środków, pisania projektów, skąd pieniądze w ogóle, ale też w samej tej organizacji, już w jej sercu, no jak my działamy, jak też myślimy o na przykład sukcesji albo w ogóle, no w ogóle jak ten cały świat działa, bo to ja nic nie wiedziałam. Więc sama trochę sobie takich mentorów szukałam w organizacji, bo oczywiście w NGO-sach, czyli właśnie w trzecim sektorze, no roboty jest mnóstwo, nie zawsze jest przestrzeń na to, żebym jeszcze ja się rozwijała jako pracownik. Jak wiecie, mamy w firmach szkolenia i mnóstwo benefitów dla pracowników. No ja sama trochę szukałam sobie mentora, kogoś, kto mi trochę pokaże kierunki, od kogo będę mogła się uczyć, więc cały temat mega ważny, mogłabym o tym mówić bardzo długo, no ale ja też w pewnym momencie w fundacji poprosiłam o to. Chciałabym mieć taką osobę mentorską, która trochę mnie prowadzi.
I to jest bardzo ważne. Powiem wam z mojego krótkiego doświadczenia w trzecim sektorze, bo ja w RSO jestem zaledwie trzeci rok i to jest bardzo krótko i ciągle ja czuję, że ja mniej, że jakby więcej nie wiem niż wiem i tak zresztą lubię żyć, dlatego że człowiek się uczy całe życie. Natomiast powiem wam, co mnie uderzyło na samym wstępie i co uderza mnie cały czas, że mówimy o szkoleniach, mówimy o różnych seminariach, natomiast jak ja byłam na pierwszym spotkaniu takim wewnętrznym, fundacyjnym, to mówiono do mnie zdaniami, z całym szacunkiem do Jerzego Pilcha, to były zdania jakby długości Jerzego Pilcha, ale w tym zdaniu były same skróty. I ja nie rozumiałam z tego zdania nic poza spójnikiem i. I teraz, nomen omen, czy nie macie wrażenia, że to jest troszeczkę taka bańka, która jest zamknięta na ten świat zewnętrzny? Nie chcę użyć słowa akwarium, bo by zabrzmiało pejoratywnie, natomiast trochę jest dla mnie mało w NGO-sach tego świata zza okna. Że NGO-sy troszeczkę są zamknięte w swoich skrótach, w swoich nazewnictwach, w swoich kręgach i też na tym tracą. Czy ja się mylę?
Wiesz, pewnie się nie mylisz i przytoczę tutaj, ostatnio czytałem, przytoczę wyniki z takiego raportu, który był przygotowany w 2024 roku, Aktywizm Młodych. I z tego raportu wynika, że patrzę tutaj nawet do moich notatek, żebym się nie pomylił, ale 65% ankietowanych osób deklaruje brak wiedzy twardych, na przykład prawnej, księgowej, administracyjnej, analizy danych. Te 65% osób z organizacji deklaruje, że nie ma takiej wiedzy. I myślę sobie, że to wynika na przykład z tego, że do organizacji pozarządowych trafiają ludzie pełni pasji. Ludzie, którzy zauważają
z misją,
tak, widzą, że coś, kawałek świata wokół nich trzeba zmienić, że jeśli się tego nie zrobi, no to będzie niedobrze, oni się będą z tym źle czuli. Motywacje są różne, ale tym wspólnym mianownikiem jest to, że chcę zmienić kawałek świata i idą, mają odwagę sami we współpracy z innymi osobami, chcą ten kawałek świata zmienić. I nagle potem się zderzają właśnie. Tutaj trzeba jakieś sprawozdanie finansowe zrobić, a w ogóle trzeba założyć organizację, a są obowiązki wobec podatnika, wobec ZUS-u, wobec pracownika. Nagle okazuje się, że skala takich obciążeń administracyjnych jest coraz większa, ona się zwiększa. No i to też myślę, że powoduje taką frustrację, takie szybkie wypalenie i być może to, o czym ty wspominasz, o czym mówisz, że no, ponieważ jest tyle rzeczy do zrobienia, tyle ja mam na głowie, że jak ktoś nowy dochodzi, to już ja nie mam dla niego czasu. To znaczy nie mam już nawet przestrzeni na to, żeby się taką osobą zaopiekować. I tutaj, Ado, bardzo ci dziękuję za takie miłe słowa, bo to rzeczywiście tak się ciepło zrobiło mi na sercu. Ale też chcę ci powiedzieć, że gdyby świat miał więcej takich osób jak ty, które z taką siłą, energią, pasją i chcą zmieniać ten świat wokół siebie, to by nam się naprawdę wszystkim o wiele, wiele lepiej żyło.
Ja pociągnę ten temat. Schowam się w tej chwili w słowach Jana Amosa Komeńskiego, który jest jakby imiennym patronem w twojej fundacji, Ado. Bo jakie początki? Takie będzie wszystko. Jakie jest to wszystko w twoich oczach, w tej fundacji, w której ty jesteś, biorąc pod uwagę to doświadczenie, którego też nabyłaś dzięki wiedzy mentora, Dominika? Jak to w praktyce wygląda? Mówiąc troszeczkę, nie chcę się tkrować na osobę młodą, ale jakby użyję słowa rozkminić. Jak to rozkminić od początku, żeby te trybiki zagrały, zatrybiły po prostu?
Tak, no na pewno niestety, ale może stety, no tutaj w moim przypadku dużą właśnie rolę odegrało to, że ja miałam chęć, ja miałam siłę i ja po prostu byłam taka, że jak chcę się czegoś dowiedzieć, to ja się muszę tego dowiedzieć. I nie chcę tutaj właśnie, chciałabym bardziej zachęcić niż zniechęcić, ale wydaje mi się, że niestety jest też tak, że organizacje pozarządowe są bardzo różne. Są małe, są gigantyczne, no bo przecież organizacja pozarządowa to jest też UNICEF, prawda? Musimy o tym pamiętać. To jest międzynarodowa organizacja, no ale organizacja, która ma niezwykłe struktury, niezwykłe procesy i oni dzięki jakiejś tam stabilności finansowej mają czas na przykład na wdrożenie pracowników. No a na przykład w mniejszych organizacjach, które nagle albo dostają zastrzyk finansowy, bo dostają gigantyczny projekt do realizacji z gigantycznym partnerem, czasami po prostu tego czasu na te takie niby, dobra, wdrożymy cię później. Czasami trochę zapominamy, że jednak to wdrożenie na początku i przywiązanie do tego trochę większej wagi może potem długofalowo spowodować, że ten pracownik jest bardziej osadzony w tych realiach, on wie więcej, co się dzieje, a nie właśnie dokładnie to, co mówisz. Ja też się z tym spotkałam. Idę na spotkanie z jakąś fundacją na samym początku mojej kariery zawodowej w NGO-sach i te skróty. I czy wy macie capacity? A ja nawet nie wiem, co to znaczy. Więc czasem brakuje tego czasu, ale wydaje mi się, że jakbym miała tutaj jakąś taką i dla swojej organizacji, i dla innych organizacji dać radę, to jednak skupcie się na tych początkach i właśnie pamiętajcie o tym wdrożeniu, zaopiekujcie się tym pracownikiem, bo jak on zostanie dobrze wdrożony, dobrze przygotowany do tego, co ma robić, to potem będzie nie problemem, ani nie będzie musiał sam dociekać, doszukiwać, tylko po prostu będzie od razu pracownikiem, który rzeczywiście te działania realizuje.
Dominik, jeśli pozwolisz, bo jakby zwyczajem tego programu Oko na NGO jest to, że my przedstawiamy najczęściej jedną organizację pozarządową. Więc ja troszeczkę podpytam Adę, korzystając z tego, że jest dzięki tobie naszym gościem, bo właściwie ty zaprosiłeś Adę do programu. Chciałam Adę się zapytać, bo twoja fundacja działa od 2 dekad, prawda? I wy edukujecie, wdrażacie, łączycie tak zwane, łączycie pewne kropki w cudzysłowie, czyli dla jakby nieopierzonego słuchacza, mówię o sobie, wytłumaczę, to są organizacje pozarządowe, instytucje rządowe, to są jednostki samorządu terytorialnego i to są też eksperci. I wy to wszystko łączycie, wdrażacie autorskie programy, z tego co pamiętam, jakość od początku, prawda? Jest to autorski wasz program. Przykładacie do tego wektor uwagi. Co się dzieje i jak wy sobie radzicie z sytuacjami, kiedy musicie zaopiekować się dziećmi imigrantów, osoby, które się dopiero asymilują w tym środowisku, które poznają Polskę, gdzie brakuje tych nowoczesnych placówek. Jak wy ten problem rozwiązujecie?
Duże pytanie, temat rzeka. To jest tak, że wydaje mi się, że realizując każdy projekt na początku w organizacji robi się jakieś takie, czy my damy radę, czy my to dźwigniemy. Czasem się tego nie robi, czasem się nie dźwiga, czasem się to robi i też się nie dźwiga, czasem się to robi i się dźwiga, to bardzo zależy. I no tutaj rzeczywiście siłą napędową często jest to poczucie misji i ta chęć do działania, i ta chęć pomagania, i chęć po prostu tworzenia jak najlepszych warunków dla całego społeczeństwa, czy to są osoby z Polski, czy z Ukrainy, czy z jakiegokolwiek innego kraju. Nie zawsze na wszystko da się przygotować, to musimy sobie powiedzieć szczerze. Czasami są projekty trudne, których realizacja powoduje, że w organizacje się zamykają albo się nie zamykają. No my w fundacji, ja dołączyłam do fundacji 3 lata temu ponad. Więc z jednej strony trochę jestem na początku kariery, trochę jestem w środku tego.
Ale mocno weszłaś od razu.
Mocno weszłam od razu i nie było mnie na etapie przygotowań do gigantycznego projektu, do którego weszłam, ale już byłam na etapie przygotowań do kolejnego projektu. Więc to jest też za każdym razem wyciąganie lekcji z tego, co się wydarzyło wcześniej, co nam nie poszło, co nam poszło, co możemy włożyć teraz do kolejnego projektu. Ale to jest tak, że trzeba naprawdę realnie oszacować, jakie my mamy zasoby, czy my sobie poradzimy z, nie wiem, zatrudnieniem nowych osób, czy poradzimy sobie z takim przepływem, po prostu z takim przypływem pieniędzy do organizacji. Trzeba naprawdę bardzo tak realistycznie podejść do tego, nie można brać na siebie za dużo, bo to się potem naprawdę może skończyć ciężko.
Ja wspomnę, że FRSO organizował, to będzie taka dygresja, organizował takie pikniki ekonomii społecznej, gdzie ja miałam ogromną przyjemność obserwowania Dominika tu obecnego, jakie ma niesamowite podejście do ludzi, do dzieci. I też dowiedziałam się, że Dominik z dziećmi, Dominik, ty pracowałeś z dziećmi, masz do nich ekstra podejście. I dlatego w tym jednym pytaniu chciałam was połączyć. Możecie nawet kupić jeden przez drugiego, bo bardzo mnie zainteresował kolejny z waszych programów ADO, czyli dzieci mają wychodne. Mówiąc w skrócie, smartfony na bok. Mm-hmm. Szkoła oddycha, tak? Wychodzicie. Powiedzcie proszę, ADO, Dominiku, jak wy zapatrujecie się właśnie na taki program, żeby odrywać dzieciaki od telefonów, pokazywać im świat, a dzieje się to wszystko w ramach twojej fundacji.
To ja tylko jeszcze, żeby doprecyzować, że to jeszcze idzie dalej, bo to nie o to chodzi tylko, żeby oderwać dzieci od smartfonów, ale to w ogóle chodzi o to, żeby z dziećmi od najmłodszych lat, niezależnie od tego, czy to jest żłobek, przedszkole, czy co, wychodzić na dwór, niezależnie od pogody, chyba że jest jakieś ostrzeżenie smogowe, nie wychodźcie, albo burza z piorunami. Poza tym deszcz, słońce, wychodzimy na dwór na dłużej niż na 5 minut na plac zabaw. To jest...
Pomyślcie, do jakich czasów doszliśmy, że to jest projekt, prawda? Że to nie jest normalność, to nie jest wyjście na trzepak, na podwórko. Powiedzcie proszę, jakie są wasze odczucia co do tego projektu. Projekt wprawdzie dotyczy fundacji, w której pracuje Ada, ale biorąc pod uwagę to, że Dominik jest trenerem, jest coachem, ma cudowne podejście do dzieci i też znacie się z Adą, też z tej niwy jakby mentorskiej Dominika, to jestem bardzo ciekawa waszej opinii.
Justyna, jeszcze jedno słowo tak rozpuszczające mnie, to za chwilę tutaj się rozpłynę i mnie nie będzie.
Ale będę mówię tak, jak
plamą,
jest.
Plamą cukru. Także dziękuję tak, ci za te bardzo dobre słowa. Wiesz co, powiem ci, jak to grało we mnie. To znaczy, Jan Amos Komeński, którego przywołałaś cytatem, żył kilkaset lat temu, no powiedzmy 400 lat temu. I już to, co wtedy mówił, bo jakie początki, takie będzie wszystko, było takim odkryciem, ale jak sobie też wyobrazimy, jak wtedy wyglądało dzieciństwo, czym się dzieci zajmowały, jak sobie wyobrazimy, przeniesiemy się oczami wyobraźni te 400 lat temu, co dzieci robiły na terenach wiejskich, ale to nie musimy nawet tak daleko, 400 lat się cofać. Wystarczy, jak się cofniemy tak naprawdę o 80 lat w Polsce i przyjrzymy się temu dzieciństwu naszych, czy dziadków, czy pradziadków, to się okaże, że to było dzieciństwo, w którym kontakt z dorosłymi, z rodzicami był bardzo ograniczony. To był kontakt też właśnie z przyrodą, ale na zasadzie takiej, że wypasam gęsi, czy idę wypasać świnie, a w mieście to właśnie szybko do pracy, jakieś przenoszenie różnych rzeczy, taka praca fizyczna, że to dzieciństwo było bardzo szybko zdeterminowane tym, że trzeba być pomocą dla rodziny i pracować.
Być użytecznym,
być potrzebnym i to było ważne ogniwo w funkcjonowaniu takiej rodziny. Dzisiaj, kiedy już czasy się zmieniły, tak się zmieniły, że dzieci chodzą do instytucji, do szkół, a wcześniej do przedszkoli, nie ma już tej potrzeby, żeby dzieci pracowały, ale jest cały czas, wierzę w to i wiem, potrzeba przebywania z innymi osobami, z innymi autorytetami, z dorosłymi. Tym najbliższym autorytetem będzie mama, tata, babcia, dziadek, potem w instytucjach już, czy pani w przedszkolu, czy pani w szkole, ale ten dorosły jest mega ważną osobą, mega ważnym autorytetem dla dziecka i wierzę w to, że to, w jaki sposób ten dorosły będzie przebywał z dzieckiem, jest mega istotne. Dlatego też w wielu sytuacjach wspominasz o tym, Justyno, że widzisz coś w tym moim podejściu do dzieci, w tym moim kontakcie z dziećmi, ale też chcę powiedzieć, że w mojej pracy bardzo często pracowałem z dorosłymi, którzy mają kontakt z dziećmi i wspólnie razem pracowaliśmy nad tym, jak mieć jak najlepszy kontakt z dziećmi, taki, żeby potem dostawać od dzieciaków informację zwrotną. Wiesz co, czas spędzony z tobą był rewelacyjnym dla mnie czasem. Może nawet nie tak powiedziane, ale pokazane, danie.
Zbudowanie zaufania.
Tak, że dziecko w jakiś sposób mi i tak te informacje przekaże, czy uśmiechem, czy uwagą, którą mi poświęca dorosłemu. Więc myślę sobie o tej uwadze, myślę o tej wrażliwości na dziecko, o tym zrozumieniu dziecka, że ono jest mega istotne, mega ważne, żeby to mieć, potrzebny jest czas, w związku z tym też ten poświęcanie, szukanie tego czasu na takie jakościowe przebywanie z dzieckiem.
Ja teraz poproszę, prawie ja nie jestem mamą, natomiast mam pewne obserwacje i to jest mój osobisty apel, jeżeli spędzacie, drogie mamy i drodzy tatusiowie, czas ze swoimi dziećmi, starajcie się, jak one przychodzą na przykład do kuchni, nie stać do nich plecami, bo czasami to jest to, o czym mówi Dominik, to jest uśmiech. To jest drgnięcie powieki, to jest błysk w oku. To jest bardzo ważna informacja przekazana niewerbalnie. A my się wszyscy, to jest też do mnie, spieszymy, pędzimy, bo szybciej, bo dalej, bo wyżej, bo trzeba.
Czasami nawet znajdziemy bardzo, bardzo racjonalne wytłumaczenia, dlaczego tak zrobiliśmy. I potem nawet przed sobą potem usprawiedliwiamy się, że stałem tyłem, bo musiałem ugotować, obrać, czy coś innego zrobić.
Obiad dla mojego dziecka, żeby zjadło szybciej, prawda? Więc stałem tyłem. Ale w tym momencie, to był ten moment, ten czas, kiedy coś mogło kliknąć.
Tak.
Nie omijajmy tego. Łatwo powiedzieć, ale żeby być na to uczulonym.
Tak, warto próbować. To znaczy, za którymś razem, jak jestem plecami do dziecka, powiedzieć sobie, okej, dobra, teraz się odwracam. Odwrócę. I jestem uważny, 100% uwagi teraz kieruję na dziecko.
Jakie jest wasze, pytam odrębnie i ciebie, Ado, i ciebie, Dominiku, wasze dlaczego w tej tej pracy, w tej misji?
Ado?
No to jest trudne pytanie. Czy w ogóle dlaczego ja pracuję w NGO-sach, czy czemu akurat w tej fundacji? Czy w ogóle, ja powiem tak, chciałabym, jeszcze jedną rzecz bym chciała powiedzieć o tych smartfonach. Mhm. I to jest może kontrowersyjne, co na pewno będzie kontrowersyjny początek tego zdania, ale kiedy ja jestem, nie jestem mamą, ale mam psa. Kiedy ja się bawię z moim psem i biorę telefon do ręki, mój pies widzi, jak ja gubię uwagę. On to widzi, przestaje się bawić, odchodzi. Więc nawet jeśli mój pies widzi, że ja tracę uwagę, bo biorę telefon do ręki, to pomyślmy sobie, co dzieci, jak czują się dzieci z tym, kiedy widzą, jak na przykład na spacerze w domu rodzice mają cały czas telefon w ręce. Znaczy po prostu nawet zwierzęta zauważają, kiedy my tracimy i zainteresowanie tak, nimi.
Słuchajcie, wejdę ci słowo. Pamiętam, gdzie skończyliśmy, ale jest taki mem przedwigilijny. Siedzimy wszyscy przy wigilijnym stole i każdy patrzy smartfon.
Tak, więc tutaj bym chciała powiedzieć o tym, że to jest naprawdę bardzo ważne. Jeszcze nawiązać do tego wychodzenia na dwór, co powiedział Dominik, że no ja pracowałam, ja jestem pedagogą z wykształcenia i przez pierwsze 9 lat mojej pracy zawodowej pracowałam z dziećmi, trochę w przedszkolu, trochę w szkole, trochę w żłobku. Więc dla mnie w ogóle wychodzenie na dwór to było absolutnie najważniejsze. Jak tylko mogłam być z dziećmi na dworze, byłam z dziećmi na dworze i to nie chodziło tylko o to, że na plac zabaw idziemy grać w piłkę, tylko po prostu wiele procesów przebiega po prostu inaczej, kiedy jest się na świeżym powietrzu i otwartej przestrzeni i wiele procesów też edukacyjnych można zorganizować inaczej, będąc z dziećmi na dworze, więc to tylko jeszcze tak dodać. A teraz muszę wrócić do pytania, dlaczego praca w organizacjach pozarządowych. Ja, dla mnie to, co jest ważne, ja czuję, że mam wpływ, realny wpływ na to, co się dzieje w społeczeństwie. Czuję, że jestem w kontakcie z ludźmi, którym zależy na tym, co robią i naprawdę bardzo mało na swojej ścieżce tej 3,5-letniej poznałam osób, które są w NGO-sach od niechcenia. Mało jest takich osób. To, co mnie napędza, to jest to, że ja się naprawdę cały czas rozwijam. Ja się uczę cały czas nowych rzeczy. Mam okazję poznawać niesamowitych ludzi. Mam dostęp do niezwykłych zasobów, bo to są i zasoby w mojej organizacji, i osoby z niesamowitym doświadczeniem, ale to są też organizacje partnerskie. To są też organizacje, które mam okazję poznawać, czy na jakichś spotkaniach, czy realizując wspólnie projekty, czy będąc wspólnie na konferencjach. Znaczy ja naprawdę czuję, że przez ostatnie 3,5 roku ja się tyle nauczyłam i tyle mogę oddawać potem z tego i przekazywać dalej, że ja na przykład, ja dalej pracuję w szkole podstawowej i ja czuję, że to, czego się uczę w pracy w organizacji, mogę też właśnie przemycać gdzieś w pracy z dziećmi. Że
transakcja wzajemna.
Dokładnie. I wydaje mi się, że to, czego mnie też uczy praca w organizacji pozarządowej, to jest naprawdę szacunek do ludzi. To jest jakaś cierpliwość, którą ja myślałam, że nigdy jej nie mam i nie będę miała, a uczę się jej i uczę się ją nabywać i pracować nad nią. I ja jestem bardzo taką, ja mogłabym gadać, biegać, krzyczeć, wiecie, skakać, jestem bardzo głośna i Dominik to może potwierdzić, że po prostu wszędzie jest mnie dużo, ale też czasami właśnie praca w NGO-sach nauczyła mnie trochę spokoju, kiedy, jak się zachować. Znaczy naprawdę mam wrażenie, że to środowisko. I zgodzę się z tym, co powiedziałaś na początku, że ono czasami może się wydawać trochę bańką, że trochę jesteśmy w oderwaniu, nie wiem, od rzeczywistości, od innych sektorów, od biznesu czy od administracji rządowej, ale może to wynika po prostu z tego, ile działań my realizujemy i jak szybko my działamy i po prostu iloma tematami się zajmujemy. No ale też to, co jest dla mnie chyba ważne i mnie napędza, to jest to, że realizując nowe projekty, które każdy jest trochę inny, ja po prostu mam okazję i mam wielką chęć też do tego właśnie, żeby uczyć się nowych rzeczy i eksplorować nowe rzeczy. I czasem mam wrażenie, że po prostu gdzieś wracają do mnie te czasy studenckie i dzieciństwa, że ja się mogę uczyć i rozwijać i po prostu czuję, że to jest no niezwykłe, że mam takie miejsce pracy właśnie, że naprawdę nie dość, że sprawia mi to przyjemność, że mogę zarabiać pieniądze i żyć z tego, to jeszcze mogę się czegoś nauczyć.
Pamiętam o pytaniu do Dominika, o twoje dlaczego, ale jak pozwolicie, jeszcze jedna dygresja, bo widzisz, pociągnęłaś temat tej bańki. Ja jeszcze chciałam dopowiedzieć i trochę wyjaśnić. Ja miałam na myśli to, że daję przykład Owsiaka. Ja pomijam, bo są różne opinie na jego temat, są też kontrowersje, ale nie chcę w tej chwili o tym mówić. Hasło Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy jest znane właściwie na całym świecie. On się przebił z tego jakby przysłowiowego, metaforycznego akwarium do wiedzy ogólnej, społecznej. Wyszedł poza bańkę. Co to daje? To daje większą siłę. I nie o to chodzi, że NGOsy troszkę, moim zdaniem, nie fachowca, tracą na tej bańce, bo są we własnym sosie, we własnym gronie. Te szkolenia, te seminaria. Jak zadzwonisz do radia tak zwanego cywilnego, do redakcji cywilnej, trudniej się przebijasz z takimi tematami fundacyjnymi, a łatwiej przebijesz się, przepraszam, z premierą Szminki, tak? Która jest de facto totalnie, jakby tutaj nie ma nawet skali, jeśli chodzi o ważkość tych problemów. Dlatego tego mi brakuje trochę, tego wyjścia poza okno.
To ja bym chciała tutaj, ja się bardzo z tym zgadzam i chciałabym tutaj tylko, bo to jest bardzo ważny temat do podbicia, że wydaje mi się i dobrze to wyjaśniłaś w takim sensie, że ja czuję, pracując w organizacji pozarządowej, że my jesteśmy tak skupieni na tym, żeby działać dla ludzi, że trochę zapominamy na przykład o tym, żeby się troszkę wypromować albo żeby troszkę zwiększyć swoją widoczność gdzieś w przestrzeni publicznej, czy gdzieś... Że my po prostu, jak mamy pieniądze, to będziemy je wkładać w pracę merytoryczną, w ludzi, w ekspertów, a tam, żeby gdzieś tam się wyświetlił nasz logotyp na ekranie, nie, to nieważne. Więc po prostu...
A to jest ważne. Dam tak. Przykład innej fundacji, Fundacja Ukochani, też dotyczy dzieci. Fundatorką i twarzą jest Magda Różdżka. Moje osobiste zdanie, na pewno to w jakimś sensie pomaga.
Tak.
Jest zdjęcie Magdy, jest jej podpis, jest pewna... jakby, nie chcę powiedzieć legenda, ale pewna struktura zbudowana wokół pomysłodawczyni i faktycznie działającej osoby. Ja akurat miałam okazję poznać Magdę przy, nie projekcie NGO-sów, tylko przy serialu, ale jest to osoba, która naprawdę sercem i duszą jest z dziećmi i zawsze chciała stworzyć takie miejsce, ale to pomaga. Tutaj jest o tyle, jakby w cudzysłowie trochę i łatwiej, i trudniej, ale ona jest rozpoznawalną osobą. Czy no, kontrowersyjna osoba, ale też znam i szanuję, Ilona Felicjańska, która też stworzyła teraz na nowo fundację Rozgłos, tak, pomaga. Im bardziej, im lepiej jest głośniej o danym miejscu fundacji, tym moim przekonaniu, też to mnie trochę cywila, można lepiej pomóc. Przepraszam, Dominiku, bo wisi nam słowo dlaczego, ale czy ty się zgadzasz z tym, czy ja troszeczkę bredzę w tym
nie,
momencie?
Nie. Zgadzam się z tym w 100%. Wracam do tego, do odpowiedzi na pytanie dlaczego i żałuję, że... Ale mam nadzieję, że to było słychać, te emocje Ady, jak mówiła, dlaczego. I jak ty, Justyno, też opowiadasz o organizacjach pozarządowych, to też jest taka iskra. I to jest... Jak ja bym miał odpowiedzieć dlaczego, to jest tak, że nie znam osoby, która pracuje w trzecim sektorze i ze smutkiem w głosie by wyrecytowała swój zakres obowiązków, mówiąc dlaczego w nim pracuje. Po prostu nam się wszystkim
chce
po prostu. I to daje taką siłę, taki napęd, coś tak niewytłumaczalnego, tak trudnego do zrozumienia, jeśli się tego nie przeżyło, że no właśnie to zachęcam wszystkich, żeby się zaangażowali w działania trzeciego sektora i podjęli takie wyzwanie, może taką zmianę w swoim życiu, żeby zacząć pracować w trzecim sektorze. I jeśli ja miałbym jeszcze dodać, bo ta wypowiedź Ady jest dla mnie kompletna, zawiera wszystko to, co ja bym też chciał wyrazić, odpowiadając na pytanie dlaczego, to dodałbym jeszcze i też bardzo za tym optuję i bardzo to promuję też w swojej pracy jako animator w momencie, gdy rozmawiam z ludźmi, którzy stoją na początku tej kariery trzeciosektorowej, którzy zastanawiają się, czy założyć organizację pozarządową, to też chcę im pokazywać, że w trzecim sektorze się zarabia. Więc odpowiadając na pytanie dlaczego, chcę powiedzieć też, że to jest dlatego, że to jest moje miejsce pracy. Oprócz tego, że mi się zapala entuzjazm i jest mi fantastycznie robić to, co robię, to też jest to moje miejsce pracy. Ja tutaj zarabiam. Więc to jest jeden też z elementów tej wielkiej układanki, dlaczego w trzecim sektorze.
Ja dodam jeszcze wśród życzliwych ludzi, bo jest to pewne bardzo specyficzne środowisko, że nie musisz mieć oczu z tyłu głowy, kto ci gdzieś wbije szpilę.
Albo nóż.
I to jest też fantastyczne. I to też mówię z własnego doświadczenia. Nie mówię, że w moim życiu było strasznie, a teraz jest dobrze. Jakby jest cały czas okej. Natomiast to, co ja zauważyłam, co jest dla mnie bardzo, znaczy powoduje ciepło w sercu, to to, że jest atmosfera takiej prawdziwej życzliwości, nieudawanych uśmiechów. To nie jest to keep smiling, poklepię cię po ramieniu i pędzę dalej i, właściwie nie interesuje mnie twój los, tylko naprawdę ci ludzie pracujący w trzecim sektorze są rdzenni organicznie tymi ludźmi.
Tak, ale te emocje czasami są nie tylko uśmiech i radość, czasami też są takie emocje, które wyrażają złość, które gniew.
Ale są prawdziwe.
One są prawdziwe. Na pewno są prawdziwe. Tak.
Przed audycją trochę z Dominikiem rozmawiałam i ja teraz zdradzę, mówiliśmy, czy będzie to forma pytań, czy będzie to forma dyskusji. Jesteśmy troszkę eksperymentalnie, tak jak mówiłam, nie w siedzibie Radia Praga, tylko gościnnie, ale korzystając z tego, że jest to taki trochę inny odcinek, ja chciałam zapytać, czy wy sobie mielibyście coś na przykład do powiedzenia? Dominiku, czy ty byś miał jakieś pytanie do Ady, czy Ado, ty do Dominika?
Tak, ja bym miał do ciebie, Ado, pytanie.
Mogę zostać?
Tak, oczywiście, Justyno. Do Ady pytanie. Gdybyś miała taką możliwość, żeby zobaczyć się 5 lat temu, i w kontekście tego, gdzie teraz jesteś i co robisz, jaką byś wtedy dała sobie radę? To znaczy, widzisz siebie 5 lat temu i możesz sobie coś... Możesz dzisiaj powiedzieć...
Dzisiejsza
Ada mówi coś tej Adzie sprzed 5 lat. Mhm. Co byś jej powiedziała?
Idź pracować do NGO-sów wcześniej.
A
nie,
dlaczego?
Wiecie co, powiem tak. Ja... Gdzieś zawsze mi ten pomysł chodził po głowie, żeby pójść do organizacji pozarządowej. Ja w tym momencie, jestem w takim momencie, że tylko jak jestem potwornie zmęczona i mam strasznie dużo rzeczy na głowie, myślę sobie, nie, idę zakładać własną firmę. I to znika w jakieś 10 sekund. Ja sobie nie wyobrażam pracować gdzieś indziej niż w trzecim sektorze, w organizacji pozarządowej. I ja mam wrażenie, że się naprawdę tyle nauczyłam i tak rozwinęłam i mnie tak już w pewnym... Bo ja odeszłam ze szkoły podstawowej i wtedy poszłam pracować w fundacji. Jakbym mówiła do siebie 5 lat temu, to ja pracowałam wtedy w edukacji i uwielbiam pracować w edukacji, ale jednocześnie no, to jest takie bardziej prywatne. Mnie po prostu pochłonęła praca w organizacjach pozarządowych. Mnie absolutnie urzekło to właśnie środowisko i to, że no ja mam po prostu realny wpływ na zmiany, które się dzieją. I to, że ja mam realny wpływ, to ja bym chciała ten wpływ mieć jeszcze wcześniej i po prostu ja bym wcześniej... I mówię, to nie jest żart, żeby tutaj zachęcić ludzi, bo mamy taki temat odcinka. Nie, to jest naprawdę... Ja po prostu się cieszę, że tutaj trafiłam.
Po raz pierwszy żałuję, że nie mamy transmisji wideo tej audycji, bo gdybyście państwo widzieli też gesty Ady, to naprawdę, naprawdę nie żałuję i naprawdę... Power.
Ale myślę, że to słychać w głosie Ady tę energię.
Tak.
Ja jestem bardzo jak otwarta książka, więc naprawdę myślę, że z pełną szczerością tutaj wchodzę w temat.
Wydobywamy z ciebie, a ty nam to dajesz, że możemy poznawać właśnie tak, to, co czujesz i to, co jest dla ciebie ważne.
Ja też bym miała pytania do ciebie, Dominiku. Bo znamy się, no, poznałeś mnie właściwie pierwszego dnia, jak weszłam do Fundacji Rozwoju Dzieci. I jestem ciekawa po tych latach, 3,5, jak widzisz mnie teraz i spotkaliśmy się wtedy. Co byś mi powiedział wtedy? I co byś mi powiedział dzisiaj? Jaką radę byś miał dla mnie na przyszłość? Jako mój trochę mentor jednak.
Na pewno nie zmieniłbym decyzji, że chcę, żebyś współpracowała z fundacją. Znaczy, nie, tak, znaczy nie tak. Nic bym nie zmienił. To znaczy, cieszę się, że na tyle ten świat cię wciągnął, na tyle cię pochłonął, że ty tyle możesz od siebie dawać. To mnie mega, mega cieszy. Taką moją troską olbrzymią jest, żebyś jak najwięcej miała sił do dawania tego, co dajesz. To znaczy, zastanawiam się, jak to zrobić, żeby świat zyskiwał, a ty, żebyś nie straciła. Żeby nie było tak, że zbawimy pół świata, ale stracimy Adę, która się wypali, wyczerpie, zgaśnie i nie będzie Ady. Co prawda pół świata będzie szczęśliwych, ale nie będzie Ady.
Ale to jest bardzo ważne, co mówisz, żeby mieć ten zachowany te proporcje, żeby był ten zasób, z którego możemy wydawać, ale trochę zostawiać, żeby było z czego dawać, z czego dawać i z czego brać.
Więc myślę sobie też o innych osobach, które działają w organizacjach, które mają energię, siłę, które na przykład przyjmują do pracy nowe osoby. I w kontekście tego, co rozmawialiśmy, jak stworzyć taką sytuację, żeby ta osoba wchodząc czuła się bezpiecznie, żeby mogła się wdrażać, żeby mogła poznawać te arkana, żeby działania fundacji, żeby w dalszej perspektywie przygotowywać ją do sukcesji. To znaczy, że odchodzą starzy, a na ich miejsce wchodzą ci młodsi. Tak sobie myślę, że super byłoby, gdyby ta refleksja dotycząca osób, które działają, które są prezeskami czy prezesami fundacji, żeby mieli taką refleksję dotyczącą tych osób, które z nimi współpracują, jak o nie zadbać, żeby po prostu te osoby jak najdłużej mogły z siebie dawać, żeby cały czas mogły z siebie dawać wszystko, co mają, i żeby się nie wypalały, tak wypalały, że gasną po prostu i znikają.
No. Super.
Kochani, powoleńku zmierzamy do końca audycji. Zmieściliśmy się w godzinie, bo tyle nasza audycja trwa. Bardzo Wam dziękuję za to, że byliście, że jesteście. Dziękuję też Tobie, Dominiku, szczególnie, bo dzięki Tobie poznałam dzisiaj Adę. A gośćmi oka na NGO była Ada Milewska, czyli wiceprezeska Zarządu Fundacji Rozwoju Dzieci imienia Jana Amosa Komeńskiego oraz Dominik Kmita, pedagog społeczny, mediator, mentor i w tej chwili również animator Warszawskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, czyli FRSO, a ja nazywam się Justyna Tawicka i bardzo dziękuję Państwu za to, że byliście z nami podczas tej audycji, a naszym gościom dziękuję, moim gościom dziękuję szczególnie. Bardzo dziękuję.
Dzięki wielkie.
Dziękuję. Dzięki.